Dzień dobry, witam Państwa serdecznie po raz kolejny w UOKiK-u. Spotykaliśmy się w maju, wtedy mówiliśmy o raporcie dotyczącym reklam parabanków i wtedy już zapowiadaliśmy ten raport, który chcemy prezentować dzisiaj. Duże badanie firm pożyczkowych. Jak Państwo wiecie, rynek finansowy jest objęty naszym szczególnym monitoringiem i w związku z tym, kontynuując analizę tego sektora w tym zakresie parabankowego, koncentrujemy się dzisiaj na opłatach pobieranych przez parabanki w związku z udzielanymi pożyczkami. W ramach tej analizy, która trwała od początku roku do maja, zbadaliśmy 73 wzorce umów stosowane przez 30 przedsiębiorców oraz 300 umów zawartych przez tych pożyczkodawców. Tutaj wyjątkowo oprócz wzorców badaliśmy także umowy z uwagi na to, że nie zawsze są one tożsame z wzorcami w tym sektorze prowadzonej działalności gospodarczej. U każdego z przedsiębiorców stwierdziliśmy nieprawidłowości. W sumie wykryliśmy 207 naruszeń przepisów. Te wykryte naruszenia dotyczą przede wszystkim takich kwestii jak nieprzekazywanie formularza informacyjnego, który jest obowiązkowy, bądź zawieranie w nim nieprawidłowych informacji. I tutaj mamy 30 naruszeń, czyli praktycznie u każdego z przedsiębiorców, którzy byli skontrolowani, tego typu naruszenie zidentyfikowaliśmy. Kolejne to nieprzestrzeganie przepisów o kredycie konsumenckim. 52 naruszenia, czyli średnia, można powiedzieć, jeszcze lepsza. Stosowanie niedozwolonych postanowień umownych. 47 naruszeń. I teraz krótka charakterystyka, żeby też Państwu przybliżyć istotę problemu. Jeżeli chodzi o brak obowiązkowych informacji. Nieprzestrzeganie obowiązku informacyjnego to jest nieprawidłowość, która wbrew pozorom może mieć bardzo wymierny skutek dla każdego świadomego pożyczkobiorcy. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, ten, który pożyczki udziela, ma obowiązek przedstawić wszelkie konieczne informacje właśnie konsumentowi jeszcze przed zawarciem umowy w postaci tak zwanego formularza informacyjnego, który jest przewidziany obowiązującymi przepisami i tam powinny znajdować się wszelkie informacje, które są istotne, ważne dla właśnie konsumenta, który ma podjąć decyzję, z której oferty powinien skorzystać, na przykład informacje o koszcie kredytu. Według naszego badania wynika, że do nieprawidłowości dochodzi już na tym początkowym etapie, na etapie przekazywania informacji. Mamy takie nieprawidłowości jak w ogóle nieprzekazywanie formularzy informacyjnych konsumentom. 5 z 30 zbadanych przedsiębiorców w ogóle nie przekazuje tych formularzy, mimo że wynika to wprost z obowiązujących przepisów, taki obowiązek. Jest to praktyka niedopuszczalna, ponieważ utrudnia ona porównanie ofert konsumentom i poznanie faktycznych warunków zawartych umów. Ponadto zwróciliśmy uwagę na to, że nawet ci przedsiębiorcy, którzy przekazują formularze informacyjne, dopuszczają się w nich dosyć poważnych naruszeń. Na przykład omijają niektóre informacje, które powinny się w takim formularzu znaleźć i to informacje niebagatelne, bo na przykład takie jak stopa oprocentowania, całkowita kwota kredytu czy całkowita kwota do zapłaty. 6 przedsiębiorców tego typu praktyki stosuje. Brakowało również informacji o opłatach dodatkowych, na przykład takich jak koszt obsługi rat w domu klienta, który, jak za chwilę Państwo się przekonacie, może być całkiem niebagatelny, biorąc pod uwagę jego relacje z całkowitym kosztem pożyczki. Pomijanie informacji w tym formularzu informacyjnym, jak sama nazwa mówi, jest niebagatelne z punktu widzenia konsumentów, ponieważ tworzy ono fałszywy obraz oferty, często bardziej korzystnej, niż jest ona w rzeczywistości dla konsumenta, który byłby zainteresowany wzięciem właśnie takiej pożyczki. Kolejna poważna nieprawidłowość to źle wyliczona rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli tak zwane RRSO. Parabanki wprowadzają swoich klientów w błąd najczęściej w odniesieniu do wysokości tej RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania i dotyczy to aż połowy zbadanych przedsiębiorców. Dla konsumenta RRSO jest bardzo ważnym wskaźnikiem, ponieważ obejmuje ona nie tylko oprocentowanie, ale powinno obejmować wszystkie koszty, które są związane z wzięciem pożyczki, czyli wszelkie dodatkowe opłaty, które będzie musiał w konsekwencji potem konsument uiścić. Również poznanie czy porównanie RRSO umożliwia i ułatwia wybór kredytu, ponieważ pozwala konsumentowi stwierdzić, która oferta jest dla niego najbardziej korzystna. W rzeczywistości okazuje się, że w bardzo wielu przypadkach, nawet tam, gdzie RRSO jest podane, odbiega ono od rzeczywistości. W ramach tego raportu bowiem zbadaliśmy nie tylko samą treść umów, ale dokonaliśmy także stosownych obliczeń, biorąc pod uwagę przedstawione przez przedsiębiorców oferty. I tak na przykład, jeden z pożyczkodawców, oferując tak zwaną tygodniówkę w wysokości 500 zł i spłacie w 27 ratach tygodniowych po 31,80 zł, podał w swojej ofercie, tutaj uwaga, RRSO w wysokości ponad 89%, dokładnie 89,1%. Podczas kiedy z naszych wyliczeń, przy wzięciu pod uwagę wszelkich rzeczywistych kosztów tej pożyczki, wynika, że RRSO wynosiło nie 89,1, ale uwaga, 811,14%. Także różnica, jak Państwo widzicie w tym jednym z licznych przykładów, które mamy opisane w raporcie, nie jest różnicą bagatelną. Tak duże różnice wynikają z tego, o czym już wspomniałam, że parabanki obliczające RRSO nie biorą pod uwagę, wbrew temu, co jest ich obowiązkiem, wszystkich kosztów, które rzeczywiście wiążą się z daną pożyczką. Celowo pomijane są na przykład tak zwane opłaty dodatkowe, przygotowawcze, administracyjne, czy jak to kto tam jeszcze zwał, które są dodatkowymi kosztami tych pożyczek. Oczywiście tego typu działania są praktykami niezgodnymi z prawem. Stwierdziliśmy je u 21 spośród badanych przedsiębiorców i wobec każdego z nich podjęliśmy stosowne działania zgodnie z prawem, o których jeszcze powiemy. Kolejny rodzaj nieprawidłowości, na który chcemy zwrócić Państwa uwagę, to wysokie opłaty dodatkowe. Wątpliwości urzędów wzbudza sytuacja, w której koszty są nieadekwatne do czynności podjętych przez firmę pożyczkową. I tutaj takim sztandarowym przykładem jest kwestia tak zwanych opłat za odbiór rat w domu klienta, która jest swego rodzaju udogodnieniem dla konsumenta, mogącym zachęcać go do skorzystania z tego typu usługi. Nie wszyscy jednak są w pełni świadomi, ile ich ta przyjemność będzie kosztowała. Przykładowo, parabank... jeszcze chciałam powiedzieć, że ta wysokość opłat za obsługę pożyczki w domu klienta jest zróżnicowana i nie jest ona traktowana w praktyce jako opłata administracyjna, która związana jest właśnie z odbiorem tej raty, ale jest uzależniona wysokość tej opłaty od kwoty pożyczki i może być rzeczywiście bardzo wysoka. Dla analizowanych pożyczek, nawet przy takiej samej ilości rat, a różnej kwocie pożyczki, opłata za obsługę może być rażąco inna. I tak dla przykładu, pożyczka w wysokości 700 zł, czyli relatywnie niewysoka kwota na 50 tygodni. Opłata za obsługę w miejscu zamieszkania, 700 zł na 50 tygodni, prawie 290 zł. 289,30. I to jest w przypadku kwoty 700 zł. A kiedy mówimy o pożyczce w kwocie 6000 zł, rozłożonej na taką samą ilość rat, 50 rat, wtedy ta obsługa wynosi już prawie 2,5 tysiąca. Dokładnie 2464,06. Mimo że wydawałoby się, że taka kwestia jak obsługa w domu, to jest na pewnego rodzaju ten sam koszt, który jest ponoszony przez firmę i nie powinna być ta opłata w naszej ocenie w tym przypadku uzależniona od wysokości pożyczki, tylko ona bardziej związana z pewną czynnością techniczną. Ktoś musi przyjść do domu, odebrać pieniądze i wrócić, prawda, do firmy. Tutaj taka sytuacja nie ma miejsca. My oczywiście nie kwestionujemy tego, że firmy mogą pobierać dodatkowe opłaty za obsługę pożyczek w domu, natomiast nasze wątpliwości budzi brak adekwatności tych opłat do realnych kosztów, jakie są ponoszone przez przedsiębiorcę udzielającego pożyczkę. I w związku z tym wobec 12 spośród badanych przedsiębiorców wszczęliśmy postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Kolejna nieprawidłowość, można powiedzieć, akurat nie była częsta, ale wydaje się szczególnie rażąca. Dotyczyła dwóch spośród badanych parabanków. Sytuacja, kiedy firma de facto zarabia nie na udzielaniu pożyczek, ale właśnie na ich nieudzielaniu. A mianowicie mechanizm polega na tym, że pobiera się opłaty przygotowawcze. Wysokie. Konsument, mimo że taką opłatę uiszcza, nie może być przekonany o tym, że pożyczkę otrzyma, ponieważ okazuje się później, że kontrakt wymaga od konsumenta wysokiego, dodatkowego zabezpieczenia już po zawarciu umowy. Konsument oczywiście pieniędzy nie ma, ponieważ gdyby je miał, to pewnie by nie potrzebował brać pożyczki, tylko z własnych środków sfinansowałby swoje potrzeby. No i okazuje się, że opłata przygotowawcza przepada, pożyczki nie ma, zabezpieczenia nie ma, no i tutaj, prawda, żadne cenzuralne słowo nie przychodzi nam na myśl. Z danych urzędu wynika, że w takich sytuacjach właśnie źródłem przychodu tych dwóch firm, które są z imienia i nazwiska wskazane w naszym raporcie, jest nie udzielanie pożyczek, ale właśnie zatrzymywanie opłat przygotowawczych i oczywiście również prowadzimy wobec nich postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Podsumowując, tak jak powiedziałam na początku, w ramach tej bardzo dogłębnej i wbrew pozorom obszernej i też chyba reprezentatywnej dla tego rynku analizy, stwierdziliśmy 207 różnego rodzaju nieprawidłowości dotyczących 30 badanych przedsiębiorców. Wobec wszystkich podjęliśmy działania zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów. Czyli mówiąc po ludzku, wszczęliśmy 30 postępowań z zarzutami naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Jak Państwo zauważyliście, 30 postępowań 300 przedsiębiorców, znaczy, że każdy nie może czuć się tutaj poszkodowany, nikt nie jest wykluczony z tego szlachetnego grona. Jak również skierowaliśmy dodatkowo do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 12 dodatkowych pozwów o uznanie zakwestionowanych postanowień wzorców umownych za niedozwolone. Pamiętacie Państwo, że w tych sprawach, w których klauzul w rejestrze nie mamy, pojawiają się nowe tematy. Taka jest procedura, występujemy do sądu, żeby wzbogacić nasz rejestr i żeby móc później w oparciu o te precedensowe wyroki prowadzić dalej postępowania administracyjne na tych, którzy się do nich i nakładać kary na tych, którzy się oczywiście dobrowolnie nie dostosują do wyroku sądowego. Dziękuję bardzo.